Pomyślałam sobie, że kiedy prowadzę audycję, to trochę tak, odzywając się co piosenkę, co dwie piosenki, to tak jakbym zbierała okruszki z rzeczywistości i mówiła wam o różnych ciekawych rzeczach, które mnie zainteresowały i o których myślę, że też są ciekawe. Ale w studiu pojawiła się osoba, która potrafi zebrać okruszki w całą długą opowieść, to znaczy z okruszków stworzyć coś zupełnie nowego i coś, co jest opowieścią, której się słucha, co ma początek, koniec. Wszystko jest zamkniętą historią. W studiu jest Ksenia Starzyńska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Która pozwala mówić o sobie bajarka.
Bajarka, opowiadaczka historii.
No właśnie. Chociaż pozwól, że powiem słuchaczom, że masz mnóstwo fachów w ręku, bo ukończyłaś Politechnikę Poznańską. Jesteś architektką.
Tak, zgadza się.
No właśnie, czyli ścisły umysł.
Dokładnie tak. Aczkolwiek ten kierunek architektura i wielu studentów architektury i potem późniejszych architektów to są bardzo często osoby łączące w sobie zarówno taki rys humanistyczny, jak i ten rys artystyczny. I pamiętam, jak ci, którzy związani byli ze sztuką, malarze, mówili o nas, a wy jesteście rzemieślnikami, li tylko, a ci, którzy prowadzili zajęcia na przykład z takich dziedzin ścisłych, mechanika, budowli, fizyka, mówili o nas artyści. Właśnie.
W związku z tym, no tak, to trochę wyjaśnia, że skoro w jednej osobie zbiegają się takie dwa pierwiastki, musi z tego wyjść coś ciekawego. Powiedzmy jeszcze, że zajmujesz się uczeniem dzieci różnych ścisłych rzeczy, to jest matematyka, zagadki?
Matematyka też, ale w taki trochę inny sposób. Zajmuję się też grami logiczno-matematycznymi. Znajduję, szukam gier tradycyjnych i nie tylko. Takich, w które można zagrać zawsze, wszędzie, o każdej porze. Są to często gry abstrakcyjne, których zasady można poznać w 3 minuty. Rozgrywki też nie są bardzo długie, ale czegoś uczą. Uczą nas i abstrakcyjnego myślenia, myślenia logicznego i matematycznego.
No niesamowite. To jest jakby jeden wątek. Kiedyś jeszcze do niego wrócimy. Ale dzisiaj chciałabym o tym bajaniu porozmawiać. Nie tylko dlatego, że audycja nazywa się Z innej bajki i jest dla dzieci i wieczorem i to bardzo do siebie pasuje, ale także dlatego, że od przyszłego tygodnia wchodzimy w taki letni rytm. Audycja będzie bardziej swobodna, taka bardziej do posłuchania na leżaku. I ta rozmowa kończy nam taki trochę rok szkolny na antenie w audycji Z innej bajki. Więc pomyślałam sobie, że to bajanie opowieści idealnie się do tego nadaje. I rzecz jest bardzo ciekawa. Chciałam cię zapytać, jak taki ścisłowiec, choć trochę artysta, w ogóle wpadł na to, żeby opowiadać historię. I druga rzecz, która bardzo mnie interesuje na początek, to czym to się różni od... Bo każdy z nas opowiada jakieś historie. Mamy dzieciom, opowiadają historie, często wymyślają bajki na poczekaniu, kiedy chcą powiedzieć po ciemku i żeby już nie zapalać lampki i nie czytać książek. To jest ta druga rzecz. Powiedz, jak to się wszystko zaczęło? Krótko mówiąc, co ci przyszło do głowy?
Kiedy byłam małą dziewczynką, dawno, dawno temu, bardzo lubiłam różne historie, bajki, opowieści. Wtedy nie było dostępu do tak dużej ilości książek, ale były biblioteki oczywiście. I rodzice nie za bardzo mieli czas, żeby mi czytać książki, natomiast ja ciągle gdzieś szperałam po tych regałach, znalazłam książki, opowieści ludowe, jakieś pożółkłe strony wypadające z tych książek, uwielbiałam je i tak sobie kiedyś pomyślałam, jakby to fajnie było opowiadać te historie dalej i nie wiedziałam, jak to zrobić, ponieważ nie miałam jeszcze w sobie na tyle odwagi, żeby wymyślić na przykład zawód opowiadacza, opowiadaczki, czy bajarki, bajarza, ponieważ tego u nas nie było. Ja nikogo takiego nie znałam i po prostu tak to gdzieś ciągle we mnie drzemało. Te opowieści, które czytałam, niektóre mi się bardziej podobały, inne mniej, niektóre w ogóle nie wpłynęły jakoś na mnie, ale sporo tych opowieści zostało w mojej głowie. Czasem pamiętam to, co czytałam dawno, dawno temu. Pamiętam, jak wyglądała książka, jak pachniała w pewien sposób. Pamiętam też na przykład w przedszkolu, w zerówce, kiedyś koleżanka przyniosła z domu własną książkę. Miała zieloną okładkę i pani nam czytała z tej książki. Pamiętałam obrazki w tej książce, pamiętałam tę historię, ale nie pamiętałam jaki był tytuł tej książki. I przez wiele lat chodziłam i szukałam książki, która będzie miała zieloną okładkę, żeby znaleźć te historie spisane.
To prawda, że takie poszukiwanie jest niezwykle męczące i dopóki się to nie uda, tak, to człowiek cały czas o tym myśli.
Tak, aż kiedyś weszłam do księgarni i przeglądałam książki pięknie pachnące, nowo wydane. Patrzę, książka w zielonej, sztywnej oprawie. Biorę tę książkę, patrzę, a na niej ten rysunek, który pamiętam.
To była ona?
To była ona, nowe wydanie książki Śpiewająca Lipka, gdzie po prostu...
Byłaś już wtedy dorosłą osobą.
Byłam już bardzo dorosłą osobą, już byłam wtedy po studiach, więc naprawdę te moje poszukiwania zajęły trochę czasu, ale znalazłam ją i tak właśnie jednak te historie gdzieś tam we mnie się siedziały. I potem zajmując się różnymi rzeczami, bo pracowałam też przez wiele lat jako pilot wycieczek, jeździłam.
Więc sprawdziłaś się trochę w opowiadaniu ludziom.
Właśnie tak. Zaczęłam odkrywać, że opowieści mają niesamowitą moc przyciągania uwagi ludzi i też nie każdy jest zainteresowany poznawaniem szczegółowych dat powstawania wszystkich budynków, a tu budynek gotycki, a tu barokowy, a tu takie daty, owakie. Okazało się, że gdzieś tam przy tym minimalnym przekazie informacji konkretnej jest potrzeba wysłuchania jakiejś ciekawostki. I pamiętam jeden z takich moich pierwszych wyjazdów, kiedy byłam po pierwszym roku studiów na architekturze i już wiele osób wiedziało, że bardzo lubię historię architektury i jakoś ją rozumiem może trochę lepiej niż inni. I zaproponował mi taki wyjazd, organizował wyjazd do Włoch. Nigdy nie byłam we Włoszech. Powiedział, słuchaj, Ksenia, po prostu oprowadzisz ludzi tutaj, opowiesz o zabytkach i tam, ja mówię,
będzie dobrze.
Będzie świetnie. Nigdy nie byłam we Włoszech, miałam pojechać za darmo. Fantastycznie. No i pojechałam. Pojechałam z wielkim stosem albumów, przygotowana do najróżniejszych opowieści, jakby konkretnych, tych dat. I pamiętam taki moment, kiedy odwiedziliśmy Sienę. Siena jest słynna, oprócz pięknej architektury, zabytków, wielu różnych rzeczy. Tam mieszkała Katarzyna Sieneńska, święta Katarzyna ze Sieny, która, tam jest jej domek, w którym mieszkali jej rodzice. I pamiętam, stoimy przed tym domkiem, ja powiedziałam, domek wybudowany w latach tych i tych, styl taki, owaki. I tak to, co wiedziałam, powiedziałam, ale tak skończyłam. Ale tak widzę, że ci wszyscy ludzie tak stoją, czekają i coś jeszcze musi się wydarzyć, że za mało, że coś muszę powiedzieć. I tak myślę, cała zestresowana, co ja mam powiedzieć, że przecież Katarzyna tutaj, ona próbowała tego papieża z niewoli awiniońskiej wyciągnąć z powrotem do Rzymu. Niewola awiniońska. Pół roku wcześniej przeczytałam książki Maurice'a Druona, ten cykl Królowie Przeklęci. Tam była niesamowita historia, którą do tej pory pamiętam, jak to wiele lat przed urodzeniem Katarzyny Sieneńskiej, kiedy papież siedział w tym Awinionie, zmarł Klemens V, król Filip V musiał zebrać konklawę, 2 lata się nie mogło zejść, bo te opcje polityczne najróżniejsze, i w końcu zebrał tych wszystkich właśnie biskupów, kardynałów w Lyonie, w klasztorze. I tak sobie myślę, mówię, kurczę, tak, może opowiem coś o tej niewoli awiniońskiej. I tak nawiązałam do tego i zaczęłam snuć tę historię. Powiedziałam, że wyczytałam w książce niesamowitą historię, jak to ten król powiedział tym wszystkim kardynałom, biskupom, ktokolwiek tam był w tym Lyonie, zamknięty w klasztorze, że zamuruje wejścia. Macie tyle i tyle dni, jeżeli do tego czasu nie wybierzecie papieża, to przestaniecie dostawać te smakołyki do jedzenia. Zostaniecie o chlebie i wodzie. Nie wyjdziecie stąd dopóki.
No i nagle zobaczyłaś, jak dorosłym słuchaczom rozdziewiają się buzie.
Tak, bo była to opowieść, historia, która spowodowała, że pewne emocje się zaczęły pojawiać. I pewnie, może ktoś jeszcze z tej właśnie wyprawy do Włoch pamięta historię o tym, jak papież Jan XXII został wybrany i jakim fortelem na przykład.
A niekoniecznie pamięta datę powstania domku.
Tak, ale więc pewne historie gdzieś tam się pojawiają, pewne analogie i no i się okazało, że opowieść.
Tylko myślę sobie, że o tyle, o ile słuchają ludzie dorośli, którzy albo jadą na wycieczkę, z której chcą dużo wynieść, albo są przewodnikami, kandydatami na przewodników, którzy chcą się od ciebie, czy chcieli się od ciebie czegoś nauczyć, no to traktują to zadaniowo, myślą swoją przyszłością, zarabianiem pieniędzy. A spotkania z dziećmi albo z dorosłymi dla snucia samej opowieści są czymś trochę innym i o tym chciałabym porozmawiać już za chwilę. Ksenia Starzyńska, bajarka, jest naszym gościem. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, jak to się zaczęło z tym opowiadaniem, że opowiadanie różnych historii staje się w pewnym sensie sposobem na życie. Przed chwilą słyszeliśmy o opowiadaniu tym, którzy wyjeżdżali na wycieczki razem z tobą jako pilotem wycieczek, ale w końcu przestało chodzić o wycieczki, o zabieranie ludzi w różne miejsca, tylko o zabieranie w taką podróż pod wpływem opowieści. Więc najpierw zacznę od tego, dla kogo ty opowiadasz historię? Kto może być twoim słuchaczem?
Każdy może być moim słuchaczem. Opowiadam dla dzieci, opowiadam dla dorosłych. Czasem zdarza się tak, że jeszcze często dorośli mają takie poczucie, że ach, bajki, opowieści to tylko dla dzieci. Ale kiedy przychodzą na przykład z dziećmi, siadają, na początku czasem tak się jakby alienują, że to nie, tutaj dzieci słuchają, my nie. Ale tak jak wielu moich znajomych, przyjaciół, bajarzy, opowiadaczy, też jakby widzi to, że z czasem okazuje się, że rodzice zaczynają też słuchać. A po spotkaniu sami przychodzą i mówią, ale niesamowita historia. Przypomniałam sobie, że gdy byłam mała, moja babcia opowiadała mi podobną historię na przykład. I zaczyna się jakby otwieranie całej głowy, pamięci, wspomnień, skojarzeń, wielu różnych rzeczy. I okazuje się, że historie, bajki, baśnie, legendy mogą być jakby dla wszystkich, niezależnie od wieku i każdy może tam coś znaleźć dla siebie.
To może jest tak, że dorośli tak na co dzień odnajdują taką potrzebę opowieści, na przykład w kolejnym odcinku serialu, a okazuje się, że nie muszą siedzieć przed telewizorem, tylko na przykład spotykając się z tobą i słuchając opowieści, zaspokajają tę swoją pierwotną potrzebę słuchania historii.
Tak, w pewien sposób myślę, że tak jest, ale też to jest takie niesamowite, że przy oglądaniu serialu mamy aktorów, którzy mają swoją aparycję. Każdy już jest kojarzony jakby od samego początku. To jest moja rola, wyglądam tak, a nie inaczej, zachowuję się tak, a nie inaczej. Przy słuchaniu opowieści, co jest bardzo istotne też w wypadku dzieci i ich rozwoju, wyobraźni, kreatywności, przy słuchaniu trzeba samemu sobie zbudować pewien obraz. To każdy ma swoje własne wyobrażenie postaci. Pamiętam, miałam kiedyś takie niesamowite zdarzenie, kiedy pojechałam jako pilot do Chorwacji i kiedy spotkałam moją grupę, spojrzałam na jednego mężczyznę, na jednego człowieka i tak patrzę na niego, mówię, ja go znam. Znam go, po prostu znam go, tylko skąd ja go znam? Nazwisko nic mi zupełnie nie mówiło, absolutnie nic. I pół wyjazdu zastanawiałam się, skąd ja mogę go znać, skoro ja go nie znam. Wiem, że ja go nie znam. Nigdy z nim nie rozmawiałam bezpośrednio. Aż kiedyś na takim punkcie widokowym, gdy się zatrzymaliśmy autokarem, spojrzałam na niego, on tak stał profilem, patrzę i ja mówię, nie wierzę. On jest wyobrażeniem takim, jak sobie wyobrażałam bohaterów w opowiadaniach Czechowa. I to było niesamowite po prostu. Ja go znałam, ale z mojego
wyobraźni.
Dokładnie tak, z tego, jak sobie wyobrażałam bohaterów gdzieś tam podobne, jakieś podobieństwo właśnie, kiedy czytałam opowiadania Czechowa. I tak samo właśnie ta wyobraźnia gdzieś tam musi zadziałać i u dzieci, i u dorosłych. Każdy ma swoje własne skojarzenia.
A co trzeba zrobić, żeby ta wyobraźnia zadziałała? Bo mówią do nas różni ludzie. Dużo słów nas zalewa. Zdradzisz? Uchylisz rąbka tajemnicy? Jaki tu jest klucz?
Myślę, że...
Niektórzy to mówią i to wszyscy mówią i to tak przelatuje. Mhm.
Myślę, że największym kluczem jest chęć, żeby ta osoba właśnie w ten sposób zadziałała. Wiadomo, że niektórzy mają większy talent, większe predyspozycje, umiejętności posługiwania się słowem, pewnych różnych innych jakby talentów. Każdy ma swoje talenty inne. Natomiast chodzi o chęć. Jeżeli mi zależy na tym, to w pewien sposób będę starać się znaleźć taki klucz i taki sposób, żeby to zadziałało, bo mi na tym zależy. I podobnie jest tutaj jakby w procesie uczenia kogoś. Ja zauważyłam, że kiedy nawet na przykład studiując na Politechnice, jest taki... taka dziedzina jak mechanika budowli.
Fascynujące.
Brzmi naprawdę... Dla niektórych jest to fascynujący temat, naprawdę.
Ale ja nie powiedziałam tego uszczypliwie.
Tak, ja
to
wiem. Ja
po
wiem.
Prostu taka dziedzina, która pozostanie dla mnie niedostępna.
Nie jest to najłatwiejsza dziedzina, proszę mi wierzyć. I nie każdy ma dar do pięcia rozumem całokształtu mechaniki budowli. I rzeczywiście na drugim roku sporo nas, studentów architektury, miało ten problem. Oczywiście uczyliśmy się tych wzorów pojmowania, czym jest ten mimośród, moment zginający, belki, układy trójprzegubowe i tyle. Ale na piątym roku trafiłam akurat na wykłady profesora Andrzeja Litewki właśnie z podobnej dziedziny mechaniki budowli, gdzie okazało się, że nagle, kiedy wydawałoby się, nazwijmy to, nudny dla być może większości ludzi temat mechanika budowli, można opowiedzieć trochę inaczej. Można te wszystkie tematy ubrać w opowieść. I myśmy tę mechanikę budowli poznawali jakby od początku, na podstawie starożytnych dolmenów w Portugalii, na podstawie Partenonu w Akropolu Ateńskim, akwedukty rzymskie, przeliczaliśmy te łuki, ale chodziło o to, że to było ubrane w pewną taką opowieść, ja to tak pamiętam, że była potrzeba tych ludzi, żeby stworzyć coś takiego. Czyli mamy potrzebę, mamy początek opowieści. Potem jak do tego dochodzimy, nie mając kalkulatorów, nie mając komputerów, bo to dawne czasy, prawda? A potem ten efekt. I się nagle okazywało, że ja, mimo wszystko być może bardziej umysł humanistyczny, nagle otwierało mi się cały świat mechaniki budowli. Stawał przede mną otworem.
Musiały minąć 3 lata na studiach, żeby to się stało bardziej jasne.
Tak, tak, ale właśnie i myślę, że to jest ten klucz, że jeżeli komuś zależy, żeby informacja, przekaz dotarł, to będzie starał się znaleźć klucz, ten wytrych otwierający.
A w swoim przypadku za każdym razem klucz jest inny, opierasz się na swojej intuicji i jakby reagujesz na bieżąco. Czy są takie sposoby, jakieś, wiesz, masz klucz francuski albo jakieś inne i dobierasz te narzędzia. Pytam o taką warsztatową stronę snucia opowieści. No bo jeżeli jak się pisze opowiadanie, też jest teoria do tego, tak? Jak się pisze dramat, no to też są jakieś takie podstawowe założenia, jak powinna się historia rozwijać. Czy w twoim przypadku jest podobnie?
Jakby to ująć? Powiem tak, gdy rozmawiamy ze znajomymi opowiadaczami, to pada jedno stwierdzenie, że opowiadacz nie jest aktorem. On nie gra roli konkretnej na scenie. To nie jest tak, że jestem teraz Julią, zamieniam się w Julię. Jestem Romeo, a zamieniam się w Romeo i cały czas do końca spektaklu gram jedną rolę. Opowiadacz po prostu jest w pewien sposób sobą. Na scenie, czy na trawie, na ulicy, w domu, tam gdzie opowiada historię. I każdy opowiadacz będzie tę samą opowieść może powiedzieć w zupełnie inny sposób, ponieważ każdy ma inne emocje związane z tą opowieścią. I jakby to jest pewna rzecz taka, każdy opowiadacz ma jakiś swój warsztat, wiadomo, po iluś latach praktyki są pewne takie elementy, ale myślę, że najważniejszym najważniejszym elementem tego warsztatu jest uważność. Czyli patrzę, jak reagują słuchacze na mnie, na moją opowieść. Jest to bezpośrednia jakby taka relacja. Jeśli widzę, że historia na przykład się dłuży, wobec czego mogę ominąć piękne opisy przyrody nad Niemnem, na przykład, żeby przejść do momentu takiego...
Na przykład zwrotu akcji.
Dokładnie.
Żeby trochę pobudzić słuchaczy.
Dokładnie, tak. I każde spotkanie takie z opowieściami ma zupełnie inną energię. Zależy to od bardzo wielu rzeczy. Aktor, gdyby przyszedł, starałby się grać jak najlepiej, ale cały czas jakby tak samo. Tutaj jest tak, że jakby energia spotkania, interakcja ze słuchaczami jest bardzo, bardzo ważnym elementem.
A o czym opowiadasz? O czym są te historie? To są historie wymyślone przez ciebie, czy też właśnie może z tej zielonej książki, którą odnalazłaś po latach?
Historie są bardzo różne. Ja bardzo lubię historie gdzieś tam te stare, wywodzące się z tradycji różnych kultur, narodów. I to są historie, które oczywiście, to nie jest tak, że nie wybieram. Są na przykład, bardzo lubię opowieści afrykańskie z różnych rejonów Afryki, ale ponieważ wychowana jestem w kulturze tutaj naszej, nazwijmy to europejskiej, co powoduje, że pewne rzeczy są dla mnie niezrozumiałe, wobec czego mogą być takie historie, które zrozumiane i dobrze przyjęte będą tam, w Afryce, ale ja na przykład ich do końca nie rozumiem, nie podobają mi się. Ja lubię tak logicznie. Lubię, kiedy jest ciąg przyczynowo-skutkowy zdarzeń. To nie chodzi o to, że nie ma zwrotów akcji, na przykład czarodziejskich, magicznych, że nagle coś z nieba spada. Nie, to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że jak coś z nieba spada, to to jest spowodowane czymś, że jest sens tego, że to spadnie, a nie spadnie i nie wiadomo dlaczego. Mhm. Więc lubię, kiedy po prostu historia jest spójna, kiedy się ciągnie od początku do końca z różnymi większymi, mniejszymi perypetiami.
A ile trwa taka jedna historia, którą opowiadasz?
Oj, to różnie, to różnie. Mogą być króciutkie, bardziej na zasadzie anegdotek, mogą być takie długie, gdzie słuchacz po prostu... Bardzo lubię, kiedy na przykład jestem na spotkaniu z dziećmi, dzieci najpierw siadają, rozkładam poduchy na podłodze, bo fajniej się tak słucha, a potem dzieci w trakcie tego słuchania zaczynają się kłaść, opierać na rękach i zaczyna być takie słuchanie w takiej atmosferze takiego spokoju, takiego, nazwijmy to, wyluzowania. I takie właśnie, że to nie jest, siedzimy na krzesełku.
Czyli przestają się krępować konwencją.
Tak.
Tylko ich ciało zaczyna spontanicznie reagować na tą energię z opowieści. Tak
dokładnie
bym to
tak
nazwała.
I następuje takie piękne wyciszenie na przykład.
Jak ktoś zasnął na przykład?
Tak, zdarzyło mi się tak, ale kiedyś rozmawialiśmy.
I to wcale nie pstryczek, prawda?
Tak. I też zaśnięcie dziecka w takim momencie, ja uważam, że jest to naprawdę wielki komplement dla bajarza.
Mhm, wyobrażam to sobie. Pamiętasz swoich bohaterów? Kto jest bohaterami opowieści? Pytam o takie konkretne rzeczy, żeby państwu było łatwiej zapamiętać, że można usłyszeć historię na przykład o...
O chłopcu, który chcąc ratować swoją wioskę, zamienił się w smoka. Na przykład to jest jedna z moich ulubionych opowieści. Pochodzi ona z Chin. Drugą taką moją ulubioną jest o maleńkim małżu, który żadne zwierzęta, ani król zwierząt lew, ani wielka żyrafa, ani słoń, nic nie są w stanie wskórać, a to maleńki małż ratuje wszystkich przed niechybną śmiercią z powodu braku wody i suszy.
Niesamowite. Ja bym chciała dalej, ale nie mamy już na to czasu, więc myślę, że tutaj postawimy kropkę. Zapraszamy bardzo serdecznie do rozglądania się, tak? Rozumiem, na profilu facebookowym, na szukanie. Zachęcamy do szukania rozmaitych imprez dla dzieci, bo tam też się pojawiasz ze swoimi opowieściami?
Tak. Bardzo często, czy w domach kultury, na przykład w bibliotekach, ale też to, co jest bardzo piękne, to to, że po latach takiego zanikania jakby tej tradycji, właśnie czystego słowa, czystej opowieści, jest coraz więcej w Polsce opowiadaczy, którzy po prostu opowiadają historię. I to nie tylko historie zaczerpnięte gdzieś z dawnych lat, ale tworzą swoje własne opowieści, historie współczesne, które snute są właśnie w ten sam sposób opowiadania, aby gdzieś ta głowa, wyobraźnia zaczęła pracować i żeby miło spędzić czas.
Ty się czuję, że państwa wyobraźnia już pracuje. Ja myślę o tym małżu. Może zadanie dla nas będzie polegało na tym, żeby wymyślić sobie samemu dalszy ciąg historii. A może kiedyś uda nam się poznać podczas spotkania z Ksenią Starzyńską, kiedy będzie bajała gdzieś w Wielkopolsce.
Serdecznie zapraszam.
Poza nią. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję również.